kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, ten tydzień rozpoczynamy od rozmowy z jednym z liderów Konfederacji, szefem, prezesem Ruchu Narodowego, posłem Robertem Winnickim. Dzień dobry, panie pośle, witam na naszej antenie.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Jesteście ostatnio modni w mediach, oczywiście chodzi o wasze sondaże, przyrosło wam i to nie w jednym sondażu. Taka parafraza przyszła mi do głowy. Kiedyś o PSL-u mówiło się, że to jest taka partia, która nieważne kto wygrywa wybory, to wygrywa koalicjant PSL-u. Czy jak pan patrzy na te sondaże, nie kusi was, żeby się do czegoś takiego też poczuć?
Po pierwsze trzeba powiedzieć, dlaczego rośniemy w tych sondażach.
To było jedno z moich pytań, tak. Mhm.
Tak, dlaczego rośniemy w średniej sondażowej? No przede wszystkim dlatego, że właśnie nie jesteśmy PSL-em, a nawet bym powiedział, że jesteśmy anty-PSL-em, bo ile PSL rzeczywiście jest partią, która zamierza być zawsze częścią, puzzlem jakiejś układanki rządowej, o tyle Konfederacja jest trzecią siłą właśnie dlatego, że polska scena polityczna tak w ogóle dzieli się na trzy obozy. Pierwszy obóz to Jarosław Kaczyński i jego koalicjanci, czy jego partie satelickie. Drugi obóz to Donald Tusk i jego partie satelickie. I trzeci obóz to właśnie Konfederacja. My nawet kiedy byśmy nie byli tą trzecią siłą w sondażach, to i tak jesteśmy jedyną trzecią siłą, jedną trzecią obozu polskiej sceny politycznej.
Mówi pan o ofercie programowej, jak rozumiem.
Mówię o ofercie programowej, mówię o ofercie pokoleniowej, mówię o ofercie innego stylu uprawiania polityki niż dotychczas.
No tak, no to inne pokolenie. Janusz Korwin-Mikke mówi, że on nie wyklucza koalicji Konfederacji ani z PiS-em, ani z Koalicją Obywatelską. Nawet do tego stopnia się posunął.
Panie redaktorze, my deklarujemy jasno, że o koalicjach rozmawia się po wyborach. To nie jest ten czas, to nie jest to miejsce. A poza tym my, nasza siła wynika stąd, że ani nie chcemy przedłużać rządów Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobro, ani nie chcemy dopuścić do władzy Donalda Tuska. I to jest istota też przesłania Konfederacji.
Panie pośle, no ale też czytam pańskie wpisy na Twitterze i to jest też trochę tak, że jak się jest trzecią siłą, to fajnie brzmi, ale nie da się cały czas stać z boku. Pan sam powiedział, że dobijacie do standardów Europy Zachodniej. Podaje pan przykład partii o profilu eurosceptycznym, narodowym, które często współrządzą krajami, Włochy w tym wypadku, są największymi formacjami, Francja, Austria, albo przebijają się do pierwszej ligi, Hiszpania. Czyli one nie wykluczają też tego aliansu z jakimiś innymi siłami, bo pewnie jeszcze długo Konfederacja nie będzie siłą, jeżeli w ogóle, która byłaby w stanie samodzielnie rządzić.
No to zobaczymy, panie redaktorze. Moim zdaniem to są ostatnie wybory, w których mamy do czynienia z duopolem PO-PiS, gdzie to o ile tak w ogóle będzie na jesieni, bo przecież do wyborów już to pół roku. Widzimy, jak bardzo szybko deprecjonuje się centrolewicowa opozycja w tym procesie, zażynając tak naprawdę samą siebie w dyskusjach o tym, jak mają startować. Nic innego nie mają do zaoferowania Polakom. I tak naprawdę Konfederacja, biorąc w obronę rolników, którzy doświadczają zalewu ukraińskiego zboża na polski rynek, biorąc w obronę przewoźników, którzy cierpią na polityce wschodniej rządu i tak dalej, Konfederacja staje się tak naprawdę w tym momencie głównym polemistą PiS-u.
Ale jednocześnie mówicie o obcięciu socjali, socjalnych programów. To wie pan, ja wiem, że dla części elektoratu liberalnego to jest pewnie dobre hasło. Być może tutaj zyskujecie na przykład na Platformie Obywatelskiej, na ruchu Szymona Hołowni, no ale z drugiej strony jest ta ogromna część wyborców, która właśnie dlatego głosuje na partię rządzącą, albo na te partie, które akurat to gwarantują, obiecują. No i ja sobie tak myślę, że z takim programem, jaki macie, ciężko wam będzie mimo wszystko być samodzielną formacją. Stąd te moje pytania o te zdolności koalicyjne.
Po pierwsze, panie redaktorze, myślę, że ludzie już w tym roku widzą, że polityka gospodarcza rządu więcej im zabiera niż daje. To znaczy nawet 13, 14 emerytury nie są w stanie zrekompensować poziomu drożyzny, jaką zafundował PiS w związku z polityką gospodarczą.
A wy jeszcze chcecie odbierać te 13, 14 emerytury?
My na pewno nie chcemy, panie redaktorze, brnąć dalej w tę politykę, ponieważ to jest tak, że rząd daje 500 zł, które potem zabiera postaci 700 zł w podatkach. Mhm. Również tych podatkach, które każdy z nas płaci, nawet jak niewiele zarabia, ale płaci za chleb, za masło, za cokolwiek, bo w tym też są, w cenach produktów też są zaszyte podatki. Więc coraz więcej ludzi to widzi. I co więcej, nie uważam, że główną podstawą wysokich notowań, ciągle relatywnie wysokich notowań PiS-u jest ich polityka gospodarcza. Wręcz przeciwnie, to jest pomimo ich polityki gospodarczej, a głównym powodem, dla którego PiS ciągle trzyma się krzepko, główne powody są dwa. Po pierwsze, jednak pewna kotwica konserwatywna, która jest w dużej części polskiego społeczeństwa.
Może was to łączy, panie pośle, no bo wie pan, można się różnić z PiS-em, ale w niedzielę, na przykład jak pan obejrzał ten oblany farbą pomnik Jana Pawła II w Łodzi, no to pewnie panu bliżej mimo wszystko w tym momencie do tego konserwatywnego oblicza PiS-u niż, nie wiem, do lewicy Roberta Biedronia, który też zresztą o was ciekawie mówił.
W niedzielę w Łodzi oblano pomnik Jana Pawła II, a oczywiście pierwszymi, którzy byli na miejscu i go wyczyścili, byli koledzy z Młodzieży Wszechpolskiej w Łodzi. Mhm. Więc oczywiście pewien pion konserwatywny to jest coś, co nas łączy, ale powiedziałbym też i do pewnego stopnia dzieli, bo my nie chcemy sprowadzać postaci Jana Pawła II do kremówek z pendolino, tak jak proponuje to Mateusz Morawiecki, a co atakuje centrolew. To pokazuje ich na taką bezpłodność, że tak powiem, ideologiczną.
Tak, ale z drugiej strony dostałem od jednego z obserwatorów idei właśnie zdjęcie tej kremówki, który mówi, no drobny symbol, obśmiewany, ale jednak jakiś symbol, a na tym się tworzy mimo wszystko pewna więź. To taka uwaga z boku naukowca.
Ja nie mam nic do kremówek, natomiast problem jest taki, że trochę mam wrażenie, że pokolenie polityków, którzy mam nadzieję już powoli przechodzą do historii, pokolenie Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego, naszą debatę polską o tożsamości narodowej trochę uwięziło pomiędzy czekoladowym orłem Komorowskiego a kremówką pendolino Morawieckiego i to nie jest rzecz poważna, zwłaszcza w obecnym czasie. My też nie jesteśmy bezkrytyczni wobec Kościoła, więc jesteśmy bardzo krytyczni również jako czy wierzący, czy niewierzący, młodzi katolicy. Jesteśmy krytyczni wobec tego, jak wygląda dzisiaj Kościół i jak się zachowują jego pasterze. I w tym względzie nie idziemy w taki sojusz tronu i ołtarza, jak proponuje PiS. I to jest również coś, co nas różni.
Panie pośle,
natomiast, panie redaktorze, druga rzecz, która niewątpliwie pomaga PiS-owi, jest właśnie to, że de facto obóz Tuska nie proponuje żadnej sensownej alternatywy wobec PiS-u, ani gospodarczej, ani bardziej asertywnej polityki międzynarodowej. No właściwie
czy
to jest ta sama
opozycji, tak jak rozumiem, jest, tej lewicowo-liberalnej.
Oczywiście, że to jest słabość.
A ja mam jeszcze inną teorię,
słabość,
panie pośle, dlatego że może nie będę przywołał Waldemara Kuczyńskiego, który mówi o tych białych, młodych mężczyznach silnych. Jego zdaniem jest to...
Ale dlaczego? To jest bardzo pozytywne określenie.
A czytał pan tego jego tweeta, w którym mówił o tym, że to jest skutek lęku samców zwierzęcego, że samice ich zdominują i wyprą z tej wielowiekowej dominacji. Lęk zajęcia nawet to nazwał.
Nie ma nic złego w tym, żeby być białym, silnym, młodym mężczyzną i cieszymy się również z wysokiego...
Panie pośle, stereotyp.
Nie. Tak, ale to jest stereotyp, który jest dzisiaj piętnowany, że trzeba się wstydzić w ogóle i że to jest, że ktoś, kto jest właśnie takim białym, heteroseksualnym mężczyzną, młodym jeszcze w dodatku, to jest potencjalny agresor i w ogóle zła, to ktoś zły. No nie, no tacy ludzie zbudowali...
Królujecie wśród młodych wyborców, natomiast nie
zbudowali...
Wśród wyborców powyżej 65 roku życia, tam prawie wasze poparcie no wynosi niemal zero. No, nie daje to panu do myślenia?
Też się zmienia to. W ostatnich wskazaniach już mamy 2%, co jest ciągle niewiele, ale ta pozycja rośnie. Również dlatego, że coraz to kolejne roczniki przesiadają się do internetu, gdzie jesteśmy bardzo silni i gdzie nasza pozycja rzeczywiście jest bardzo silna i ta swoboda debaty publicznej jest jeszcze większa.
Chociaż do TikToka to chyba jeszcze daleko. Mój ojciec ma 80 lat, świetnie korzysta z internetu, ale TikTok jednak jest mu obcy, mimo wszystko.
Powiem szczerze, że mi akurat TikTok jest obcy. No to asystent prowadzi mi profil na TikToku.
No to akurat natomiast, Sławomir Bęcen jest zwierzęciem TikToka.
Natomiast, panie redaktorze, to jest jednak istotne, że Konfederacja jako jedyna mówi językiem takiej prawdziwej alternatywy programowej. Mhm. Bo kiedy zobaczymy na przykład na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, to oczywiście retorycznie PiS prowadzi wojny z Unią Europejską. Praktycznie przez te 8 lat nie zablokowali ani jednego rozwiązania, które by prowadziło do tej katastrofy, jaką nam szykuje Unia, chociażby w zakresie tych samochodów spalinowych.
Tak się zastanawiam, to przecież jest kwestia opóźniania tak naprawdę, że tyle można zrobić często na unijnych korytarzach.
No nie. W 2020 roku w grudniu pan premier Morawiecki mógł zablokować, miał prawo weta w sprawie pakietu Fit for 55. Nie zrobił tego. Skutkiem tego jest ów zakaz samochodów spalinowych, który teraz wchodzi. To jest bezpośredni skutek decyzji Mateusza Morawieckiego, żeby żyrować te decyzje Unii Europejskiej. Oczywiście Morawiecki teraz powie, a myśmy głosowali jako jedyni przeciwko zakazowi aut spalinowych. No tak, tak było. Ale to jest musztarda po obiedzie, bo w 2020 roku wsparliście to, do czego
to doprowadziło. Ja to inaczej, panie pośle, dlatego że gdzieś tam w tych strategicznych korytarzach słyszałem, że po 3 latach i tak Unia dojdzie do wniosku, że to jest nierealne i to i tak nic nie kosztuje, ponieważ to jest nierealne do wejścia w życie. I to akurat ten przepis unijny, ten klimatyczny, no trzeba powiedzieć, hardcore, się nie sprawdzi, przynajmniej nie w najbliższych...
Moim zdaniem jest to wysoce prawdopodobne, że oni to zrewidują. Natomiast i jeszcze będzie drugi skutek, to znaczy wzrost nastrojów eurosceptycznych w całej Unii. Natomiast to będzie jednak kosztem ograniczania produkcji samochodów spalinowych, czyli podwyższania kosztów jednostkowego samochodu.
Ale tak czy owak, panie pośle, te wybory do Europarlamentu mogą być ciekawe, prawda? To może być zupełnie inny Europarlament. Na to też zwracają uwagę obserwatorzy. Inny zupełnie skład niż w tej chwili.
Mamy wybory do Europarlamentu, w których zapewne partie uniosceptyczne dostaną być może najwięcej w swojej historii. Mieliśmy wczoraj wybory w Finlandii, które pokazały, że socjaldemokracja ci odchodzą, oddają rządy i rząd przejmują dwie partie, jedna narodowo-konserwatywna, a druga konserwatywno-liberalna.
Partia pani Marin, socjaldemokratyczna, przegrała. Panie pośle, o to muszę zapytać, bo różne zarzuty pod waszym adresem były. Staliście mocno w tym ubiegłym tygodniu, bo tych ciosów się, szczególnie ze strony lewicowo-liberalnie, pojawiło sporo, ale ja myślę, że najmocniejszy cios chyba padł ze strony Artura Dziambora, byłego posła Konfederacji, który mówi, że macie prorosyjskie sympatie i mówi o tym, że właśnie dlatego odszedł z partii, ponieważ przegrał tę bitwę. Sugerował od początku, że ten przekaz jest rozmazany i on się na taki przekaz nie zgadza. Te nastroje prorosyjskie wśród wielu członków Konfederacji dominują.
To jest absurd. Konfederacja jako pierwsza, nie wiem czy nie jedyna partia, 24 lutego ubiegłego roku wydała oświadczenie w sprawie stosunku do wojny napastniczej Rosji wobec Ukrainy. Bardzo jednoznaczne. Wydaliśmy też takie bardzo jednoznaczne oświadczenie potem, kiedy Rosja ogłosiła aneksję tych kilku wschodnich obwodów we wrześniu ubiegłego roku. Natomiast rzeczywiście jesteśmy jedyną partią w Polsce, która mówi o tym, żeby nie rozbrajać naszego kraju, że organizować międzynarodowe wsparcie dla Ukrainy to tak, ale że nie wolno rozbrajać naszego państwa, a dzisiaj nasze państwo jest bardziej rozbrojone niż było rok temu.
Ale panie pośle, ja to wszystko wierzę, ale z drugiej strony Janusz Korwin-Mikke w tym tygodniu pisze na przykład, że Niemcy po wykryciu mordu w Katyniu powołali międzynarodową komisję, a Ukraińcy po mordzie w Buczynie. Myślcie, myślenie nie boli. No to jest jawne sugerowanie i taki relatywizm, powiedziałbym, jeśli chodzi o Ukrainę i Rosję. No fatalnie.
Znaczy, ja mam różne opinie na temat czasami ekstrawaganckich wpisów pana Janusza, natomiast akurat Międzynarodowa Komisja do Spraw Zbadania Jakiejś Zbrodni popełnionej przez jedno państwo, jeden naród na drugim, to akurat nie jest coś bardzo ekstrawaganckiego. To jest coś...
To nie chodzi o technikalia. Chodzi o to, jak to brzmi. Wie pan, o co chodzi?
Tak, no jak to brzmi, ale wie pan co, my w Konfederacji mamy trochę dosyć takiego twierdzenia, że chodzi o estetykę, a nie o politykę. Na koniec dnia chodzi jednak o politykę i ta polityka powinna być klarowna.
To ostatnie pytanie, bo przepraszam, nasz czas już dogonił. Chowacie Korwina, bo jest ten słynny protokół Korwina, nie będzie go jako twarzy? No
przecież jak można schować Janusza Korwin-Mikkego?
Nie da się, to też prawda.
Robert
Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, poseł Konfederacji, był gościem porannej rozmowy.
Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam.
Do widzenia.
Kluczowy temat.